Rozmowy przy Małej Czarnej.
Na Małą Czarną dzisiaj umówiliśmy się z panem Tomaszem Pecjałem, współautorem książki Kryminalna historia Poznania. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Kim byli doliniarze podróżujący?
To byli złodzieje, którzy okradali ludzi w pociągach. Którzy po prostu podróżnych okradali.
A lipkarze, pajęczarze?
Pajęczarze to była po prostu bardzo specyficzna rodzaj przestępców. Oni głównie okradali strychy. Nawet były informacje w prasie podawała, policja ostrzegała, kiedy została skradziona ze strychu bielizna jednego z urzędników starostwa poznańskiego, to się pojawiła informacja bodajże w 1935 roku, żeby uważać na pajęczarzy. Ci ludzie po prostu chodzili po strychach i kradli bieliznę, którą potem sprzedawali handlarzom starzyżny. Szczególnie takim miejscem była ulica Kramarska, gdzie Żydzi skupowali taką odzież. Tam też również sprzedawali swoje fanty żebracy, którzy dostawali różnego rodzaju wyżebraną odzież. Nawet jak była dobra odzież, to oni nie mogli zmieniać swojego imażu, bo to im przeszkadzało w pracy, więc zanosili to właśnie do handlarzy starzyzną.
Ciekawe, czyli można było na targu kupić bieliznę starosty?
Można było, najprawdopodobniej tak. I to wyglądało, czasami były to nawet takie grupy zorganizowane, że występowali artyści na podwórkach. To jest świetnie przedstawione w filmie Wabank, kiedy początkowa scena, cyrkowcy są na podwórku. I w Poznaniu na przykład było coś takiego, że występowali jacyś tam kuglarze, czy ewentualnie żebracy, tak zwana żebracy trubadurze. To byli po prostu bardziej, już można powiedzieć, żebracy wykształceni muzycznie. Chodzili, śpiewali, grali na różnych instrumentach. To powodowało, że ludzie wyglądali przez okno, podziwiali ich, czy tam się nimi interesowali, a w tym czasie druga jakaś zorganizowana grupa chodziła na strychy i kradła wszystko. Czasami jak nie było co ukraść, to kradli sznurki.
No i proszę, i od strychu rozpoczęliśmy historię o ciemnej stronie półświatka z okresu międzywojennego Poznania.
No właśnie, czy Poznań był niebezpiecznym miastem, jeżeli chodzi o przestępstwo?
Tak, że Poznań się niczym tak naprawdę nie wyróżnia. Uważam, że bardziej niebezpiecznym miastem, jak pokazują to kroniki policyjne czy doniesienia prasowe, była Warszawa czy Lwów. Poznań był takim, można powiedzieć, też nie był miastem bezpiecznym. Tam czasami w roku zdarzało się, jak podają statystyki, przeszło 7 tysięcy różnych zatrzymań i przestępstw odnotowanych, ale głównie to były prostytucja nielegalna, która była na dużą skalę, do tego dochodziły złodziejstwa i fałszerstwa. Tak można powiedzieć, że specyfiką Poznania to były fałszerstwa pieniędzy. Bardzo często praktycznie można powiedzieć raz w miesiącu prasa donosiła o postawieniu kogoś przed sądem. Raz był taki artykuł, pamiętam, że fałszerze przetopili półtony cyny na fałszywe monety, tak, i puszczali je w obieg. Czasami sprawował się cały gang rodzinny, powiedzmy cała ilość osobowa rodzina była zamieszana w to, i jak została przeskrzyniana przez policję, to gazeta podawała, że inni przedstawiciele tej rodziny już siedzą za podobne przestępstwo w więzieniu. Nie? Przestępstwa seksualne były handel narkotykami. Handel narkotykami w 1931 roku wybuchła najgłośniejsza afera w Poznaniu dotycząca handlu narkotykami. Zamieszany w nią był dr Ignacy Gęsikowski, zamieszkały Małeckiego 11. I podczas tej afery gazeta Dziennik Poznański okrzyknął miasto Poznań najbardziej znarkotyzowanym miastem w Polsce. To oczywiście było grubą przesadą, bo Warszawa równie ostro ćpała w tym czasie, jak podają tam powiedzmy różne artykuły z tego okresu. Doktor Węsikowski wpadł przez 3 lata, handlował narkotykami w ten sposób, że zapisywał na receptę swoim pacjentom, którzy przychodzili do niego się leczyć. I ojciec jednego z nich napisał donos do Wydziału Zdrowia Publicznego w Poznaniu i Wydział Zdrowia zbadał sprawę, przekazał policji. Lekarz został aresztowany. Początkowo prasa donosiła, że jest to zamieszanych 14 lekarzy, iluś aptekarzy. Nie? Oczywiście to wszystko zostało zweryfikowane. Na ławie oskarżonych zasiadł tylko dr Gęsinkowski plus 5 aptekarzy, z którymi on współpracował. Współpraca polegała na tym, że jak przychodził człowiek uzależniony i chciał narkotyki, to sprzedawał mu powiedzmy od taką, 1 gram bodajże za 10 zł.
Czyli narkotyki można było kupić w aptece?
Tak, w aptece, tylko że do 23 roku można było spokojnie kupić bez recepty. Dopiero od 23 roku, kiedy państwo polskie zaczęło jakby po prostu kontrolować handel tymi specyfikami, to wprowadziło pewne obostrzenie, wprowadziło recepty.
No ale te recepty bardzo łatwo można było podrobić.
Tak, recepty w tym czasie można było podrobić. Na początku była to zwykła kartka papieru z pieczątką lekarza, podpisem i można było na to kupić. Oczywiście lekarze zapisywali małe dawki typu między 0,2 a 0,4 grama. A narkoman potrzebował około 1 grama, więc musiał mieć takie 2-3 recepty. To starczało może na jeden dzień. Musiał je realizować. Jak była recepta fałszywa, no to w normalnej aptece farmaceuta mógł się przyjrzeć, więc realizowano je w nocy. W aptekach, które miały nocny dyżur, taki jest pan aptekarz o 4 nad rano, to nie za bardzo patrzył, wydawał lekarstwa. Ewentualnie, jak ktoś już było widać, że jest jakimś takim, mógł mieć jakieś tam swoje problemy, to wynajmował kogoś za drobną opłatą, żeby ten człowiek realizował recepty. Ewentualnie jak wprowadzono drukowane recepty, to też to nie stanowiło żadnego problemu, bo recepty były podrabiane, zamawiane w drukarniach, ewentualnie kradziono recepty. Takim przykładem na przykład był Telesfor Hoffman, który w 1933 roku stanął przed sądem. On był na leczeniu w Kościanie, w szpitalu psychiatrycznym i tam skorzystał z okazji i ukradł cały bloczek recept lekarzowi i potem je realizował. Kiedy wpadł, to powiedział przed sądem, że był w takim stanie, takiej depresji, że za narkotyki byłby w stanie zabić człowieka.
Sąd, sąd na to?
Sąd uniewinnił go, powiedział, że działał można powiedzieć, że działał po prostu, nie kontrolował siebie, był po prostu, nie był sobą. Tak, ale takie wyroki zapadały, na przykład kodeks karny z 32 roku groziła kara za nielegalny obrót narkotykami do 5 lat więzienia, ale nie spotkałem się, żeby w Poznaniu ktokolwiek dostał taki wyrok. Taki wyrok zapadł właśnie w procesie doktora Gęsikowskiego. Dostał on 3 lata bezwzględnego więzienia i zakaz wykonywania zawodu przez 3 lata. Złożył apelację, wyszedł za kaucją, zatrudnił wtedy do pomocy jednego z najlepszych adwokatów w Polsce, mecenasa Szurleja, znanego z procesu brzeskiego, bronił m.in. Wicenta Witosa, a wcześniej generała Rolerzymirskiego. No, i wybronił tak, że lekarz dostał w sumie pół roku więzienia w zawieszeniu chyba na 3 lata i tylko był pozbawiony zawodu, bo najbardziej taka, można powiedzieć, spektakularny proces, ponieważ było bardzo dużo zamieszanych, korzystał z bardzo dużych pacjentów, miał bardzo dużo pacjentów, ale też różnych, bo był między innymi właściciel dworków w Wargowie, hrabia Żółtowski bodajże, ale byli też zwykli robotnicy i ludzie bezrobotni, studenci.
Tak? I tutaj proponujemy zrobić małą pauzę, tak. Dobrze, na małą kawę, za chwileczkę wrócimy do tematu, jest 11.30 już na zegarze. I po krótkiej przerwie wracamy do naszej rozmowy. Tomasz Specjał, współautor książki Kryminalna historia Poznania, jest dzisiaj naszym gościem.
Rozmawialiśmy o narkotykach, to może jeszcze na chwilę do nich wrócimy. Co to były za substancje? Jakie to były narkotyki?
Generalnie była morfina i kokaina w Poznaniu. W Warszawie występowała jeszcze heroina i opium.
Czyli tak naprawdę to były środki odurzające, tak samo jak alkohol, i w przypadku przestępstwa po zażyciu takich środków to była okoliczność łagodząca.
Tak, to bardzo często to się tak spotykało, że po prostu sędziowie traktowali, w sądach było to traktowane jako okoliczność łagodząca. Takim przykładem bodajże było w latach 20. popełnione morderstwo w jednym z lokali gastronomicznych. Klient zaszczelił właściciela, który zwracał mu tam jakieś uwagę. Klient był pijany, siedział rok w więzieniu w areszcie, po czym sąd skazał go na rok więzienia i uważał to też za jako aspekt łagodzący i pod odbytej kary zaliczył mu areszt.
Czy nie sprawdzono przecież wtedy spożycia w krwi, tylko stwierdzono według świadków, że pan był pod wpływem alkoholu i dlatego można go wypuścić, on nie odpowiadał wtedy w pełni za swoje zachowanie.
To było po prostu takie, można powiedzieć, że ludzie byli nie sobą w tym momencie i nie wiedzieli, co robią, nie robili tego świadomie. Jeszcze też jest ciekawe, jak na przykład leczono, na przykład spotkałem się z taką sytuacją, że lekarze, do których się zgłaszali ludzie uzależnieni, to albo proponowali, jak ktoś był morfinistą, przerzucić się na kokainę, bo to działało mniej destrukcyjne na organizm, lub ewentualnie głody narkotyczne zapijać alkoholem.
Świetni lekarze.
Dobrze, drodzy panowie, zostawmy w takim razie używki. Czy w Poznaniu w tym okresie międzywojennym mieszkali jacyś znani fałszerze pieniędzy?
Bodajże najznany był taki Tłustowski, który podrabiał pieniądze jeszcze w czasach pruskich. Ale chciałbym tutaj wrócić, że bardzo ciekawą sytuację, jeśli chodzi o fałszowanie pieniędzy, miała miejsce na początku renesansu. Jeden z rajców miejskich podrabiał pieniądze i je wymieniał na prawdziwe pieniądze w kasie miejskiej. Został złapany. Normalnie w tych czasach za fałszowanie pieniędzy groziła kara śmierci. Ale jemu się jakoś udało, miał dobre koneksje, uciekł. I wyjechał z Poznania, został skazany na banicję. Pojawił się w Krakowie. W Krakowie wrócił do swojego rzemiosła i również został złapany. I w tym momencie myślał, że już nie ucieknie katu. Ktoś powiedział, że on był zamieszany w podobną aferę w Poznaniu, wysłano jakieś listy, chciano to sprawdzić. Ale również miał tam możnych, bardzo wpływowych, którzy za niego poręczyli. On powiedział, że pieniądze fałszywe dostał na jarmarku w Zamościu i prosi o zwolnienie na słowo honoru, że przywiezie dowody przed sąd swojej niewinności. No i go wypuścili, ale on już nie wrócił. Nie? I drugą ciekawą taką historią sfałszowania pieniędzy jest z okresu Jana Kazimierza. W Poznaniu, poznańską mennicę dostał w dzierżawę Jan Skrzetuski, znany z powieści Sienkiewicza Ogniem i Mieczem, ale nie miał pojęcia, jak się bije monety, więc zatrudnił Włocha doktora Gil się nazywał. I ten człowiek wybił bardzo piękne dukaty złote z podobizną Jana Kazimierza. Normalnie na monetach występował król w koronie, a on umieścił we wieńcu laurowym, jak cesarzy rzymskich. Moneta się wszystkim podobała. Król trochę po prostu trochę tym się zainteresował i również zainteresował się tą monetą jego minister finansów Tyzenhaus, który zbadał sprawę i okazało się, że w monetach brakuje złota. Oczywiście był proces, jakieś tam różne historie, ale Gilego nie zatrzymano. On, skorzystając z okazji, miał klucze jeszcze do mennicy, wywiózł resztę kruszców srebra, złota i zniknął. Gdzie się pojawia on na dworze jakiegoś księcia niemieckiego, ale potem też znika. Być może zaczął fałszować i skończył w Włochach.
Ciekawe historii, tak moglibyśmy jeszcze słuchać i słuchać, ale najlepiej, jeżeli państwo sami przeczytacie o tych czasach, o czasach międzywojennych, jak wyglądało wówczas życie w Poznaniu. Nie tylko mówimy tutaj o tej ciemnej stronie półświatka z okresu międzywojennego. Wracając jeszcze właśnie do tej książki na chwilę, jak wyglądał sam proces przygotowania tej pozycji? Bo pan jest z wykształcenia historykiem, archiwistą, tak, więc można powiedzieć, tak, że pan miał ułatwione zadanie.
Tak, bo trochę się po prostu orientowałem w źródłach. Książka powstała. Adam Pleskaczyński, mój kolega ze studiów, autor wielu ciekawych, poczytnych książek o Poznaniu, zaprosił mnie w 2006 roku do przeżycia, można powiedzieć, wspólnej przygody detektywistycznej i tropienia przestępców poznańskich na przestrzeni wieków. Głównym źródłem były archiwa, ale od okresu międzywojennego przede wszystkim gazety, prasa, która bardzo skrzętnie publikowała różnego rodzaju sprawy sądowe, kryminalne, podając imię, nazwisko i adresy przestępców, których można było nawet potem odwiedzać, i relacjonowała przebieg z najdrobniejszymi detalami przestępstw.
Wiesz, że tych tytułów w Poznaniu było sporo, prawda?
Tak, prasy było po prostu kilka, było dzienników. W pewnym momencie w Poznaniu wychodziło więcej prasy niż w Krakowie, tak? Takich tytułów, które...
Czyli wszystkich zainteresowanych teraz tymi historiami, kryminalnymi historiami, odsyłamy do książki Kryminalna Historia Poznania, właśnie autorstwa m.in. Tomasza Specjała, który odwiedził nasze studio.
Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
Dziękuję, do widzenia.
11.38 na zegarze, za chwileczkę lekcja języka polskiego.
Mała Czarna.